Gość Radia Ortodoksja.
Już po raz 28 odbędzie się turniej czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich. Głównym celem tego turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewno-słowiańskiego, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej cerkwi. A z nami jest pani Barbara Uścinowicz, doradca metodyczny do spraw nauczania religii prawosławnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, katechetka i organizatorka konkursu Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Spotykamy się dziś, pani Basiu, aby porozmawiać o tym zbliżającym się turnieju czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich. To już 28 edycja tego turnieju. Jak wyglądają obecnie przygotowania, jakie jest zainteresowanie tym turniejem, no i w jaki sposób można się zapisać?
Przygotowania są w toku. Zaczęło się od tego, że został rozesłany regulamin, który praktycznie od paru lat się nie zmienił, ale dla przypomnienia i zachęcenia do uczestnictwa takowy regulamin jest rozsyłany. Nadmienię tylko, że parę lat temu regulamin uległ zmianie. No, można powiedzieć, że troszeczkę uprościliśmy. To jest ukłon w stronę uczniów, żeby zachęcić jak największą ilość uczestników. Są podane konkretne modlitwy, konkretne słownictwo, po to, żeby no, zachęcić ucznia do uczestnictwa, no i jednocześnie go w jakiś sposób nie zrazić do tego. A wracając do przygotowań, powolutku spływają imiona i nazwiska chętnych do uczestnictwa. Jest jeszcze troszeczkę czasu, także odbywa się to na razie tak powolutku.
Tutaj pani wspomniała o tym, że są konkretne teksty, czyli to nie jest tak, że uczeń przychodzi na taki, można powiedzieć, konkurs i dostaje, otwiera się książkę, tak i się wskazuje, co ma czytać, tylko wcześniej może się przygotować. Jak to wygląda w praktyce?
Uczniowie są podzieleni na cztery grupy. Każda grupa ma określony zakres modlitw, są one wymienione. Uczeń przychodzi, siada przed komisją, losuje tekst do czytania, czyli spis tych modlitw, które są w jego grupie, i prezentuje umiejętność czytania przed komisją. Oczywiście w tekście mogą też się znajdować skróty, czyli to, powiedzmy, takie troszeczkę no, utrudnienie, tak? Poza tym uczeń ma też do przetłumaczenia wyrazy i też ma określone modlitwy, z których to wyrazy ma przetłumaczyć. No i potem wyrazy są losowane, jeszcze dodam, więc no to może taka troszeczkę dodatkowa trudność, no ale w jakiś sposób komisja też musi tak weryfikować, bo powiem, że poziom umiejętności czytania modlitw naprawdę jest bardzo wysoki. Uczniowie, no pewnie w większości znają te modlitwy na pamięć. No, im starsza grupa, tym teksty są trudniejsze, ale na przykład w pierwszej grupie są modlitwy, które są objęte nauczaniem religii w szkole podstawowej, więc praktycznie większość tych modlitw jest znana na pamięć.
Z pani doświadczenia chciałbym zapytać, bo pani jest również katechetką. Uczniowie chętnie biorą udział w tym konkursie? Czy raczej trzeba ich wyciągać? Czy tutaj jest rola tylko katechety, ażeby nauczyć tych modlitw, przygotować? Czy być może też rodzice, dziadkowie? Czy być może czytanie w parafii? Jak tutaj to wygląda w praktyce?
To są właśnie te wszystkie czynniki, które Baciuszka wymienił. Moje doświadczenie, no właściwie z biegiem lat też różnie to wyglądało. Kiedy zaczynałam uczyć, ja jestem nauczycielem religii już tak ponad 30 lat, był język rosyjski w szkołach, więc nie było żadnego problemu, jedynie trzeba było ucznia zachęcić, usiąść i poczytać z nim. Chociaż wtedy teksty były trudniejsze, był większy zasięg, większy zasób jak gdyby modlitw do przeczytania i trzeba było naprawdę usiąść i się przygotować. W momencie, kiedy ten język rosyjski wyszedł ze szkół, no to było już troszeczkę gorzej. Trzeba było poświęcić czas na to, żeby z uczniem usiąść i poczytać. Właśnie tutaj ogromną rolę też robią parafie. Śmiem powiedzieć, że gro uczestników to są uczniowie, którzy przy parafiach uczą się języka cerkiewno-słowiańskiego, którzy aktywnie uczestniczą w nabożeństwach, czytają właśnie na chórze. I to jest właśnie ten cel, który jest w części spełniony, czyli to jest aktywne uczestnictwo, czyli umiejętność czytania, która ma doprowadzić do tego, że dany uczeń, dana osoba aktywnie uczestniczy w życiu cerkwi.
Mamy tutaj cztery różne grupy wiekowe, jeżeli chodzi o uczestników tego konkursu. A czy jest taka grupa, która jest z reguły najbardziej liczna tutaj, czy to się zmienia na przestrzeni lat?
W momencie, kiedy jeszcze był podział na szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, największą grupą byli gimnazjaliści. Troszkę szkoła podstawowa to były klasy wtedy 1-6, więc zdarzali się uczniowie, którzy jako trzecioklasiści zaczynali, ale to tylko trzecia, czwarta, piąta i szósta, więc taki jak gdyby początek nauczania. Obecnie jedną z większych grup stanowi grupa druga i trzecia. Czyli ogólnie można powiedzieć, że szkoła podstawowa. Szkoła ponadpodstawowa to są już uczniowie technikum, liceum i innych szkół, więc no tutaj, o ile pamiętam, to w tamtym roku było chyba już w etapie centralnym, no bo pamiętajmy, że są etapy rejonowe, gdzie większa ilość uczestniczy, ale do etapu centralnego przechodzi już troszkę mniejsza ilość uczniów, więc w etapie centralnym w czwartej grupie uczestniczyło tak około 12 osób.
Uczniowie, którzy już raz wezmą udział w takim turnieju i powiedzmy są to uczniowie z tej pierwszej grupy, czyli ci uczniowie najmłodsi, to później biorą udział co roku w tym turnieju. Jak to jest z praktyki? Przechodzą do kolejnych grup?
Takim celem turnieju, który nie jest wykazany w celach regulaminowych, jest też właśnie to, żeby jak najbardziej zachęcić ucznia do udziału. Jedynie eliminuje takiego ucznia udział w następnym etapie, to jest zajęcie pierwszego miejsca w danej grupie. No ale podział tych grup jest tak, nazwijmy to, ograniczony, że jest trzecia, czwarta klasa, druga grupa, piąta, szósta, trzecia grupa, siódma, ósma. Więc no, można powiedzieć, że załóżmy uczeń, który zajął trzecie miejsce, będąc w trzeciej klasie, musi poczekać rok, żeby móc wziąć udział, bo będzie wtedy już powiedzmy w następnej, w piątej klasie, tak? Czyli jeden rok nie może brać udziału i ponownie może wziąć. Czyli powiedzmy ten, który osiągnął wyżyny, zajął pierwsze miejsce, musi ustąpić miejsca innym, którzy z chęcią pewnie biorą udział.
W tym roku zapisy na tegoroczny turniej czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich są do 16 marca.
Dla uczestników diecezji białostocko-gdańskiej. Diecezja warszawsko-bielska dwa dni później kończą się zapisy. A jeszcze tutaj właśnie powiem, że w turnieju biorą udział uczniowie z całej Polski, tak? Jest to turniej ogólnopolski, więc właściwie można powiedzieć, że wszystkie diecezje, łącznie z diecezją wojskową, przedstawiciele przyjeżdżają na etap centralny, więc zgłoszenia są troszeczkę do późniejszej daty.
Etap centralny odbędzie się 31 marca o godzinie 10 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Tam już będą ci najlepsi z najlepszych, możemy powiedzieć. No i kiedy mamy taki etap centralny, to już można powiedzieć taki najwyższy poziom czytających. Na co w tej sytuacji komisja zwraca uwagę przy czytaniu takich tekstów? Czy to jest kwestia akcentów?
Tak, komisja, jeżeli mogę tak powiedzieć, ma bardzo trudny orzech do zgryzienia. Uczestniczę potem w obradach komisji no, protokołuje, tak, obrady tej komisji. Trwają one długo, bo jest dyskusja między wszystkimi członkami komisji, a chciałabym nadmienić, że przewodniczącym jest pan profesor Włodzimierz Wołosiuk i członkowie ojciec Tomasz Stępa, ojciec Sławomir Chwojko i ojciec Jan Fiedorczuk. Dyskutują czasami bardzo długo w przypadku konkretnych osób, czasami nad jednym uczestnikiem pochylają się i porównują swoje notatki. Bardzo dużo elementów w to wchodzi. Tak jak było wspomniane, no przede wszystkim akcent, czyli komisja uważnie przysłuchuje się. No, czasami brana jest też pod uwagę melodyka, tak, czytania, biegłość. No, do tego dochodzi jeszcze tłumaczenie właśnie wyrazów, bo na przykład szkoła ponadpodstawowa ma najwięcej modlitw, wyrazów z modlitw do przetłumaczenia, bo to są zakresy wszystkich grup, więc tacy uczniowie praktycznie, no, muszą znać tłumaczenie paru modlitw, a nie jest to takie łatwe dla młodego człowieka, gdzie on tak modli się w języku cerkiewnosłowiańskim. Być może potrafi przetłumaczyć na język polski, ale wyrwać taki wyraz, no to naprawdę słownictwo jest bogate. No, myślę, że można dzisiejsze spotkanie uzupełnić wtedy o wywiad z komisją, jakie trudności tak napotyka i na co jeszcze jak gdyby zwraca uwagę. No, tutaj chcę jeszcze dodać, że często zdarza się, że biorą udział uczniowie z Białorusi czy z Ukrainy, tak, którzy uczą się w naszych polskich szkołach i wydaje się, jest taka ogólna opinia, no, że oni znają litery, że dla nich to żaden problem, a właśnie, że nie, bo trudność stanowi tłumaczenie na język polski i czasami, no, tak zwane akanie, tak, czyli czytanie literki O jako A, a w języku cerkiewnosłowiańskim na przykład tego nie mamy, więc no tutaj można powiedzieć, że szanse są wyrównane u wszystkich.
Jeszcze mamy troszeczkę czasu do tych zapisów, także apelujemy do młodzieży, do uczniów, którzy znają język cerkiewnosłowiański, którzy może już stawiali jakieś pierwsze kroki, jeżeli chodzi o czytanie w cerkwi, do tego, żeby spróbować wziąć udział w tym konkursie, w tym turnieju. Może babcie, dziadkowie również zachęcą to młode pokolenie. A ile czasu tak naprawdę wymaga przygotowanie do tego turnieju? No bo tutaj mamy jeszcze, tak, niecały miesiąc, jeżeli chodzi o zapisy. Czy to wystarczy, żeby przygotować się do takiego turnieju?
Z pozycji uczestnika, tak?
Tak jest.
No to myślę, że zależy od talentu i zdolności danej osoby. No, podstawą jest znajomość liter, bo czasami zdarzało się, jeżeli uczeń losował tekst, który jest kserówką danej modlitwy i na przykład czcionka odbiegała od tego, jak się uczył właśnie wcześniej i miał kłopoty, załóżmy, z rozpoznaniem na przykład niektórych literek. Maluszkom trudności nastręczają właśnie skróty, tak, bo o ile znana pamięć i w momencie, kiedy, no nie wiem, pomyli się, zapomni tekstu, no bo tutaj są emocje, tak, to jest, dodam właśnie, że to jest czytanie publiczne, tak, czyli nie dość, że uczestnik jest przed komisją, to jeszcze za swoimi plecami ma wszystkich uczestników, to dodatkowy stres, czyta przez mikrofon, więc słyszy nie tylko komisja, ale słyszą też uczestnicy. Więc jak gdyby w momencie, kiedy spełni te wszystkie elementy, czyli zna wszystkie litery, czytał już te teksty, to na pewno nie zajmie to dużo czasu. A jeżeli jest aktywnym uczestnikiem nabożeństw, to na pewno część, nazwijmy to, materiału odpada. ale na pewno nie wystarczy miesiąc, wydaje mi się. No może podszlifować, tak, ale miesiąc to jednak za mało. Wiem, że nauczyciele religii pracują od samego początku z uczniami. No im starszy uczeń, chodzi mi o to, im wyższa klasa w szkole, załóżmy podstawowej, no to więcej modlitw nauczył się na lekcjach religii. Ale tutaj z mojego doświadczenia też jest, powiedzmy, taka trudność, no bo o ile wcześniej czytaliśmy tropariony, kondakiony podczas zajęć, ewentualnie, nie wiem, śpiewaliśmy, to teraz to troszeczkę jest w zaniku. Uczniowie mniej uczestniczą w nabożeństwach głównych świąt, powiedzmy, poza Bożym Narodzeniem, Paschą, to niestety nie przychodzą na nabożeństwa inne typu chrzest pański, spotkanie pańskie i niestety nie słyszą tych troparionów, więc odpada to też takie osłuchanie, tak? Niestety nie zostaje to w uszach, powiedzmy.
Pierwszy turniej czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich, z tego co rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, odbył się 29 lat temu. Czy pamięta pani ten turniej i co było może takim impulsem do tego, żeby powstał taki konkurs?
Tak jest. Razem z matuszką Haliną Borowik rozpoczęłyśmy ten turniej. Myślę, że poszukiwałyśmy przede wszystkim konkursu, bo odbywały się konkursy plastyczne, tak, ale nauczanie religii to było nauczanie modlitw, nauczanie też języka cerkiewno-słowiańskiego, oczywiście wiedza dotycząca wydarzeń biblijnych, więc trzeba było poszukać właśnie też takiego konkursu, gdzie uczniowie mogliby prezentować swoje umiejętności. I pierwszy turniej odbywał się, pamiętam, przy Soborze Świętego Mikołaja w sali. Wtedy ówczesny ordynariusz naszej diecezji, Władyka Sawa, uczestniczył w komisji właśnie tego turnieju. Niestety nie pamiętam uczestników tego turnieju. Wydaje mi się właśnie, że uczestniczyło kilkanaście osób, no bo to były same początki. Ale skoro jak gdyby jesteśmy przy tej historii, to chcę powiedzieć, że na przestrzeni lat, właściwie można powiedzieć, że przez ten konkurs przewinęło się, jeżeli tak mogę określić, bardzo dużo osób, które są teraz duchownymi, przełożonymi monasteru lub psalmistami, tak, którzy powiedzmy do dzisiaj też aktywnie biorą udział w życiu cerkwi, tak, czytają na nabożeństwie, ale też niestety, przepraszam za to słowo niestety, ale są tacy uczestnicy, którzy uczą się tylko po to, żeby wziąć udział w konkursie, uzyskać nagrodę, chociaż też chylę czoła przed takimi osobami, że podejmują ten trud, odpowiadają na prośbę katechety, no i też chylę czoła przed katechetami, którzy spotykają się dodatkowo poza swoimi godzinami religii w szkole i znajdują sposób, żeby tego młodego człowieka zachęcić, bo konkurs, jedynie uczestnik właśnie takiego konkursu dostaje nagrodę, a nagrody nie są aż tak bardzo atrakcyjne. Są to zazwyczaj pozycje książkowe, chociaż staram się w jakiś sposób, żeby to była też elektronika, którą młodzież obecnie bardzo kocha i myślę, że w taki sposób, powiedzmy, co roku uczniowie wracają.
Ten turniej to taka tradycja, można powiedzieć. Tutaj była mowa o duchownych. Pamiętam również swoje uczestnictwo w tym turnieju, również moich kolegów, którzy obecnie są duchownymi. Budziło to zawsze taki duży poziom stresu, wzbudzało, pamiętam, bo faktycznie ten zwłaszcza ten etap centralny, kiedy ten poziom był bardzo wysoki, kiedy cała sala słuchała tych młodych osób, które czytały teksty w języku cerkiewno-słowiańskim, nie było to łatwe. łatwe, aczkolwiek później radość i satysfakcja była duża z tego, że człowiek mógł w ogóle wystąpić w takim turnieju. 29 lat to jest bardzo dużo tak naprawdę, bo dużo w tym czasie się zmieniło i wobec tego jeszcze chciałbym zapytać o te zmiany. Tutaj wspomnieliśmy o tym, że zmieniły się nieco grupy, tak, bo mieliśmy też reformę w edukacji, zmienił się ten regulamin, teksty się zmieniły, a czy młodzież się zmieniła, liczba uczestników się zmieniła, jak to wyglądało na przestrzeni lat?
Zmieniła się liczba uczestników, bo na etapie rejonowym, czyli to drugi etap, bywały takie lata, że nawet około 200 osób brało udział. Do etapu centralnego już wtedy przechodziło mniej, powiedzmy 60. Czyli ten poziom na etapie centralnym naprawdę był bardzo, bardzo wysoki. Obecnie można powiedzieć, że na etapie rejonowym, czyli ten etap, który jeszcze przed etapem centralnym się odbywa, to bierze tak udział około 100 osób. I do etapu centralnego, no już też tak 60-70 osób przechodzi, czasami troszeczkę mniej. W pierwszym roku po pandemii w etapie centralnym, o ile pamiętam, to było tylko 30 parę osób. Także no niestety zmienia się troszeczkę liczba uczestników, ale po pandemii jest już wzrost przede wszystkim.
Celem konkursu jest również to, ażeby młodzież poznawała, tak, ten język cyrkiewnosłowiański. Mamy tutaj taką formę, że uczniowie muszą tłumaczyć słowa, a tak ogólnie, odwołując się też do pani doświadczenia jako wieloletniej katechetki, czy obecnie uczniowie, młodzież zna język cyrkiewnosłowiański, może nie tyle zna, czy rozumie treść nabożeństw, w których uczestniczy?
Ja, ucząc języka cyrkiewnosłowiańskiego, to zazwyczaj, no nazwijmy to, robię takie doświadczenie, czyli uczniowie dostają tekst na przykład modlitwy jakiejś, ale w transliteracji i proszę, aby zamalowali wyrazy, które są im znane. Czyli na przykład, nie wiem, tam Boch, Jezus, no wszystko to, co rozumieją. Oczywiście warunkiem jest to, że kiedy przeczyta wyraz, tłumaczy go na język polski, ewentualnie wyjaśnia, co ten wyraz oznacza. I moje doświadczenie jest takie, że w momencie, kiedy mają modlitwę, to większość wyrazów jest zamalowana. W momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, czytamy ze słuchu, nie potrafią tego powiedzieć. Kiedy już przysiądziemy do tego tekstu, to nie stanowi to dla nich problemu. Większy nacisk kładę w klasie czwartej, traktuję język cyrkiewnosłowiański jako no, taką zabawę, poznawanie liter. Robią to bardzo chętnie. Mam teraz obecnie klasę czwartą, gdzie uczniowie znają już większość liter. Gorzej jest z czytaniem, tak? Oni znają te literki, ale poskładać ten tekst jest o wiele trudniej. A wracając do tego, czy rozumieją nabożeństwa, ja chcę powiedzieć na swoim własnym przykładzie, pomimo tego, że jestem z tego pokolenia, które uczyło się języka rosyjskiego, to może tak nie do końca rozumieliśmy, ale tak jak dzieciom tłumaczę, to jest melodia, to są słowa, które się wrywają do naszej głowy. I ja pamiętam z własnego doświadczenia rodzica, kiedy jedna z moich córek poszła z ciekawości na nabożeństwo w języku polskim, to jej to doświadczenie uczestnictwa w nabożeństwach w języku cyrkiewnosłowiańskim sprawiło, że no, mówiła, że było troszeczkę dziwnie. Chociaż ja bardzo się cieszę, że teraz na przykład tak podczas nabożeństw mamy też teksty w języku polskim, to jest ukłon właśnie do tych, którzy tego nie rozumieją. Oczywiście jak gdyby mówimy, że tłumaczenia w języku polskim nie zastąpią języka cyrkiewnosłowiańskiego, gdzie wiele razy daję przykłady swoim dzieciom, ale jak gdyby podstawą nauczania cerkwi jest przede wszystkim trafienie do tego odbiorcy. On musi tak słyszeć, ja myślę, że nie wystarczy, załóżmy, nie wiem, kazanie podczas liturgii, że potrzebny jest jeszcze tekst, który powinien właśnie usłyszeć, ale jestem jednak za tym, żeby i był tekst polski, i tekst cerkiewnosłowiański. I mam to jeszcze doświadczenie katechetyczne, że uczniowie, którzy uczęszczają do cerkwi, którzy chodzą, szczególnie te maluszki, które w klasie drugiej tak mają Nowy Testament, radością moje serce się napełnia, kiedy mamy dają mi informację zwrotną, mówią: pani Basiu, a moja właśnie dzisiaj mówiła, że to było na religii, czyli to jest właśnie to potwierdzenie. Jest język polski, tak, czytanie i kazanie w języku polskim, no jest język cerkiewnosłowiański, a kiedyś, miejmy nadzieję, że u kogokolwiek może wzrosnąć to ziarenko, tak, zaowocować i zainteresuje się językiem cerkiewnosłowiańskim i będzie czytał w języku cerkiewnosłowiańskim.
Myślę, że tutaj też duża rola w tym wszystkim rodziców. Właśnie to, co pani powiedziała o tym zaangażowaniu, o tych uczestnictwach w nabożeństwie, bo mam czasami takie wrażenie, że rodzice oczekują od katechety, że w ciągu tych lekcji religii i zachęci dziecko do aktywnego życia w cerkwi i przekaże wszystko, informacje, ale jeżeli chyba nie będzie niejako potwierdzenia tego w domu, to katechecie jest bardzo trudno. No.
Jest coraz trudniej. O ile, to na przykładzie wrócę do głównych świąt, o ile wcześniej właśnie więcej osób uczestniczyło wraz z rodzicami czy z dziadkami w nabożeństwach, to łatwiej było jak gdyby opowiadać o historii święta, no nie wiem, czy ten troparion i tak dalej, tradycje związane z danymi świętami. A dzisiaj, no niestety, powiedzmy, jedna, dwie osoby potrafią coś więcej powiedzieć, mają doświadczenie uczestnictwa w nabożeństwie. Zbliża się święto, spotkanie pańskie. Przy okazji tego święta, akurat dzisiaj na zajęciach, miałam też jak gdyby takie wspomnienie o świecy, o tym, w jaki sposób świeca jest obecna w życiu prawosławnego chrześcijanina. I odnosiliśmy się jak gdyby do wszystkich sfer życia osoby prawosławnej, czyli do sakramentów, do tego, kiedy tak świecę święcimy, gdzie świecę w ogóle widzimy, kiedy stawiamy. To ja mam to doświadczenie, że dzisiaj na zajęciach w pewnej klasie tylko dwie osoby, które rzeczywiście aktywnie uczestniczą z rodzicami w nabożeństwach, mogły się wypowiedzieć. Reszta ograniczyła się niestety do tego, że stawiamy świece tak jako ofiarę za żywych, za zmarłych, a niestety nie potrafili powiedzieć, że podczas chrztu, pomimo tego, że jak gdyby te treści były, no ale o sakramentach uczyliśmy się, zapomnieliśmy, a ci, którzy aktywnie uczestniczą, bywają na ślubach w cerkwi, tak, czy są na chrztach, czy nawet są podczas nabożeństwa spotkania pańskiego, gdzie świece są święcone, czy uczestniczą podczas nabożeństwa w Wielki Czwartek, gdzie czytane są 12 fragmentów Ewangelii, więc to jest ich doświadczenie i oni bez problemu, no można powiedzieć, że dzisiaj szóstkę dostali dzięki pamięci, własnemu doświadczeniu.
Rozmawiamy o turnieju tekstów cerkiewno-słowiańskich. Ten turniej już po raz 28 będzie się odbywał, ale korzystając z okazji, że gościmy tutaj doświadczoną katechetkę, również doradcę metodycznego do spraw nauczania religii prawosławnej, to chciałbym również zapytać o reformę edukacji związaną z nauczaniem religii. Tutaj powiedzieliśmy o tych pewnych zmianach, które zachodzą, że ci uczniowie jakby mniej chętnie angażują się w życie cerkwi. To zresztą widać, że też jest troszeczkę inne podejście rodziców. No właśnie, a do tego dochodzi nam jeszcze ograniczenie lekcji religii w szkołach. Co tutaj możemy dodać więcej na ten temat?
I dodam jeszcze to, że niestety ocena z religii nie wchodzi do średniej. To znaczy, że ten wkład swojej pracy uczeń niestety nie może być aż tak doceniony, gdzie naprawdę uczniowie starali się. No i ograniczenie do tej właśnie jednej godziny. Myślę, że to jest takie też ograniczenie tej dostępności. Tutaj wcześniej mówiliśmy o tym, że katecheta jest odpowiedzialny za tego ucznia i rodzic ma konkretne oczekiwania, żeby ten uczeń nauczył się chodzić do cerkwi. No przypominam, że katecheci są też odpowiedzialni za rekolekcje, czyli właściwie są tacy uczniowie, którzy tylko raz w roku przystępują do sakramentów spowiedzi i pryczestii i tylko z nauczycielem religii, czyli to ten nauczyciel religii pilnuje tego ucznia, żeby on w takim sakramencie uczestniczył, dba o niego. I teraz no jest tylko jedna ta godzina. Będąc w tamtym roku na spotkaniu wizytatorów i doradców metodycznych i uczestniczył w tym spotkaniu jego eminencja Władyka Sawa, powiedział takie słowa, które mi w pamięci zostały, że uczyliśmy i będziemy uczyć bez względu na to, jaka będzie to religia. Ja jestem z czasów, kiedy religia była przy parafiach, uczyłam się, chodziłam na tą religię, tak jak moje koleżanki i koledzy i myślę, bez względu na to, czy będzie to jedna godzina, chociaż taki ogromny smutek, bo o ile teraz na lekcjach ja uczę się z uczniami modlitw, bo to właśnie jeszcze jest ten jeden element, jak gdyby zmiany czasów. Wcześniej uczniowie uczyli się w domu modlitw na pamięć wraz, nie wiem, z rodzicami, dziadkami. Większość uczniów, może tak zaznaczę, to dzisiaj uczymy się na lekcjach religii modlitw, więc bardzo dużo tego czasu odpadnie i no właściwie to mi brak słów i jeszcze tak do końca nie przemyślałam. Już tutaj nie mówię o kwestii tego, że taki nauczyciel religii, jeżeli będzie chciał mieć jeden etat, to będzie musiał być w paru szkołach. To też jest niestety ze szkodą dla ucznia, tak? Bo będzie musiał iść w danym momencie do innej szkoły, będzie w danej szkole tylko, załóżmy, poniedziałek i wtorek, bo w innej musi też być, żeby mieć ten etat. No ale myślę, że się nie smućmy. Zawsze nadzieja jest w Panu Bogu. Czemuś to służy, będzie dobrze.
Myślę, że jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać w przyszłości. Tutaj jeszcze nie wiemy do końca, jak to wszystko się ułoży. My dzisiaj rozmawialiśmy o turnieju czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, tych młodszych, do wzięcia udziału w tym turnieju, rodziców, dziadków, babcie, do tego, żeby zachęcać te młode osoby. W jaki sposób zachęcać, pani Basiu?
No, chyba najlepszą zachętą jest nagroda, tak? Zachęcać na etapie szkolnym, zachęcać na etapie rejonowym. Ja chcę dodać, że jeżeli uczestnikowi w jakiś sposób na etapie rejonowym się nie powiedzie, to w tych etapach rejonowych, które organizuję ja, zawsze uczestnik odchodząc dostaje nagrodę i dyplom. Także ktokolwiek na jakimkolwiek etapie bierze udział, zawsze odchodzi z nagrodą. Na etapie centralnym, w momencie, kiedy ktoś nie zajmie ani miejsca, ani wyróżnienia, też odchodzi z nagrodą. To jest taki ukłon dla poniesionego trudu przez tego ucznia. I teraz jeszcze chciałabym zaprosić uczniów diecezji białostocko-gdańskiej na etap rejonowy, który odbędzie się 19 marca w niepublicznej szkole podstawowej imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, ulica Warińskiego 30 o godzinie 12:30. A także uczestników diecezji warszawsko-bielskiej, dekanaty hajnowski, siemiatycki, bielski, narewski, który to etap odbędzie się w Bielsku, w niepublicznej szkole podstawowej imienia świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego, odbędzie się o godzinie 13:30. Informacje u katechetów i zgłoszenia u katechetów.
Zachęcamy jeszcze raz wszystkich naszych słuchaczy do tego, ażeby wziąć udział w tegorocznym turnieju czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich. Przypominamy jeszcze raz, że ostatni, centralny etap, jest to etap o zasięgu ogólnopolskim, odbędzie się 31 marca, początek o godzinie 10 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. A za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję pani Barbarze Uścinowicz, doradcy metodycznej do spraw nauczania religii prawosławnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, katechetce, a także organizatorce turnieju czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich.
Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do uczestnictwa.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława o wieki.
Gość Radia Ortodoksja.